Nasza dzisiejsza gościni od ponad dekady pracuje w branży beauty. Jest dyplomowaną kosmetolożką i trenerką marek kosmetycznych. W 2016 roku wyjechała do Szkocji, gdzie z sukcesami prowadzi własny gabinet, a swoim profesjonalizmem zdobywa serca rzeszy klientek i klientów. Ciągle się doskonali, rozwija i śledzi kosmetyczne trendy. Od lat jest gorącą zwolenniczką i orędowniczką naturalnej pielęgnacji ponad makijaż.
Jest też naszą przyjaciółką, dzięki której poznaliśmy się po raz drugi. Dlatego z ogromną przyjemnością zapraszamy na rozmowę z Adą Solą.
Razem dookoła świata, odcinek o kosmetycznym minimalizmie i domowej pielęgnacji. Zapraszamy!
Ahoj! Tu Judyta
i Sebastian.
W naszym podcaście dzielimy się sposobami na budżet domowy, minimalizm, planowanie i szczęśliwe życie. Ale dziś zabieramy Was w wyjątkową podróż.
W tej serii spotykamy się z naszymi przyjaciółmi rozsianymi po całym globie, by porozmawiać o ich życiu na emigracji oraz pasjach, talentach i pracy. Każdy odcinek to inspirująca porcja wiedzy i dobrej rozrywki.
Razem dookoła świata.
Zapraszamy! Ada, witamy Cię w naszym podcaście i bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Dużo czasu zleciało, zanim udało nam się wreszcie spotkać, dlatego tym bardziej jesteśmy szczęśliwi i zadowoleni, że możemy Cię tutaj gościć.
Bardzo również mi miło i cieszę się, że dotarłam w końcu do Was.
To może na sam początek opowiedz nam trochę, jak to jest otworzyć swój własny biznes w obcym kraju zaraz po przyjeździe.
Myślę, że jeżeli mamy pomysł, to jego realizacja nie jest taka trudna, ponieważ w Szkocji, tak jak myślę w całym UK, dużo łatwiej jest otworzyć biznes niż w Polsce. Można na 3 miesiące przetestować sobie swój pomysł i dopiero po 3 miesiącach zarejestrować biznes, jeżeli on się nam sprawdził.
Czy możesz nam powiedzieć coś więcej, gdybyś miała... Wyobraź sobie, że rozmawiasz z osobą, która tak jak ty przyjechała i ma pomysł i chce założyć firmę, natomiast nie wie, gdzie się udać. To jakie 3 porady byś jej dała?
Ja generalnie jestem osobą, która woli odsyłać takie rzeczy formalne do innych osób, dlatego znalazłam księgowego, który za mnie otworzył moją działalność. Później tylko pytałam go takie sprawy techniczne, jakie dokumenty powinnam zbierać, na czym się skupić, czy też czego unikać, czego nie powinnam, a co powinnam robić. Podstawowe rzeczy, wydawanie paragonów, czy też niewydawanie, rozliczanie. Takie bardzo, bardzo praktyczne rzeczy.
Mieszkając w Szkocji prowadzisz swój własny gabinet beauty, ale w Polsce też pracowałaś w tego typu gabinetach. Czy prowadzenie takiego biznesu w Szkocji różni się jakoś znacząco od robienia tego samego w Polsce?
Zdecydowanie. W Polsce wszystko jest bardzo formalne, bardzo dużo dokumentów, bardzo dużo reguł, zasad, którymi trzeba się posługiwać. W Szkocji jest to zdecydowanie bardziej przyjazne dla przedsiębiorcy, bo tak jak wspomniałam wcześniej, te 3 miesiące próby, czego nie ma w Polsce, tak samo wszelkiego rodzaju rozliczenia, faktury, możemy tylko podawać na podstawie nawet screenshota z laptopa czy z telefonu i to już jest potwierdzenie na przykład zakupu jakiegoś produktu czy jakiegoś urządzenia. Rozliczenia też są dużo prostsze. Mimo, że ja tego nie robię sama, tylko odsyłam do księgowego, to tak naprawdę, jeżeli chciałabym poświęcić ten czas, byłabym w stanie to zrobić sama, nie znając całych wszystkich tych zasad i reguł, które panują prawnie. Jakby zdecydowanie po prostu jest to szybsze, łatwiejsze dla przeciętnego człowieka, który nie skończył księgowości, czy nie miał wcześniej styczności z tego rodzaju biznesem.
Kolejna rzecz, z którą bardzo często zmagają się startujący przedsiębiorcy, jest pozyskiwanie klientów. Czy możesz nam zdradzić, jak ty zdobywałaś swoje pierwsze klientki, swoich pierwszych klientów i które metody się najlepiej dla ciebie sprawdziły?
Myślę, że ja jestem osobą, która ma bardzo dużą łatwość nawiązywania kontaktów. Jestem rozgadana, zawsze jako pierwsza zazwyczaj odzywam się do nowych osób, ale jeżeli chodzi o mój biznes, to moim takim priorytetem, który miałam, to było pokazywanie moich prac, zwłaszcza w biznesie beauty, Na przykładzie brwi, zdjęcia przed i po, czyli metamorfozy. No to przyciąga uwagę, to sprawia, że rzeczywiście klientki przychodzą do mnie i kiedy pytam właśnie, jak trafiły, co je przekonało, to od razu zwracają uwagę, że widziały na fanpage'u zdjęcie brwi, tej metamorfozy. Widziały, jak te brwi ładnie wyglądają. I tak samo każdy tak naprawdę inny zabieg można w ten sposób pokazać. I to jest od samego początku takim sztandarowym sposobem. Ponieważ ja przyjechałam do Szkocji, no nie znając tak do końca języka, oczywiście uczyłam się, ale to jest zupełnie inny sposób nauki w Polsce, jak tutaj używanie tego języka na co dzień. Dlatego bałam się na początku pracować z anglojęzycznymi klientami. Więc pierwsze sposoby na rozpropagowanie moich usług to było wrzucanie postów na polskie grupy. Plusem mieszkania tam, gdzie ja teraz mieszkam od samego początku w sumie w Szkocji, w Aberdeen, jest to, że mamy bardzo dużą grupę Polonii. Mamy swoje grupy, myślę, że jest ich ponad 15 na Facebooku, gdzie możemy się komunikować i tam wrzucałam posty odnośnie oferowania usług i zapraszałam klientów. Stąd były pierwsze moje klientki i mogę z dumą powiedzieć, że większość z nich zostało ze mną do tej pory, czyli już ponad 5 lat.
Wiem też, że te klientki, które z tobą zostały, zrobiły doskonałą robotę w promocji twojego biznesu, bo zachwycone jakością twoich usług polecały go dalej.
Tak, tutaj mogę śmiało powiedzieć, że mam cudowne klientki, podziękować im za to, ponieważ polecają mnie od samego początku i bardzo duża grupa klientów, którzy do mnie trafiają, są właśnie z polecenia, słyszały o mnie, koleżanka korzystała z usług, były zadowolone i też stwierdziły, że warto do mnie przyjść.
Ja wiem, że usługi, które ty oferujesz, są raczej, jeżeli chodzi o usługobiorców, domeną kobiet, ale czy zdarzają ci się klienci panowie?
Ależ oczywiście, mam mniejszą grupę panów, ale również przychodzą mężczyźni na różnego rodzaju zabiegi, od podstawowej pielęgnacji twarzy, często panowie, którzy trenują na siłowni, potrzebują na przykład depilacji ciała, żeby to ciało jednak lepiej się było lepiej wyeksponowane podczas zawodu, więc również na depilację, czy nawet dla samych takich zabiegów, żeby poczuli się lepiej. Nawet regulacja brwi, myślę, że w obecnych czasach nawet dla mężczyzn to jest taka przyjemność wyglądać lepiej.
Wspomniałaś, że na początku obawiałaś się reklamować swoje usługi wśród anglojęzycznych klientów, ale to się z czasem zmieniło. I chciałam cię zapytać, jaka była taka największa rzecz, która pomogła ci się przemóc i faktycznie rozpocząć taką silną ekspansję?
Muszę stwierdzić, że takim punktem zwrotnym to było pójście do koledżu. Wcześniej oczywiście uczyłam się angielskiego w Polsce. W Polsce uczono mnie po polsku, więc tłumaczono wszystko po polsku. Realia, kiedy musimy używać języka angielskiego na co dzień, jest zupełnie inna niż wtedy, kiedy nas uczą, więc ja zdecydowałam się pójść do koledżu na po prostu kierunek angielski dla osób nieanglojęzycznych. I to był game changer dla mnie.
Czy możesz powiedzieć coś więcej o koledżu? Jak się tam dostać? Skąd ty w ogóle się dowiedziałaś, że istnieje taka możliwość? Czy to były płatne lekcje? Jak długo to trwało?
Ja pierwszy raz o koledżu dowiedziałam się z rozmów z klientkami. Oczywiście te moje pierwsze obawy używania języka angielskiego były widoczne w rozmowach z nimi i kilka z nich wspomniało, że właśnie były w koledżu albo że zamierzają pójść do koledżu. No okazało się to bardzo proste. W Szkocji koledż jest darmowy, nie trzeba za to płacić. Jest to standardowo taki trzydniowy, trzyipółdniowy jakby tydzień w tygodniu tryb nauczania. Można też skorzystać jakby z opcji tej wieczorowej, natomiast ona jest już płatna. Ja zdecydowałam się na opcję dzienną, czyli 3,5 dni spędzałam w koledżu. Zapisanie się było banalnie proste. Była to opcja po prostu wypełnienia formularza online. Później dostałam maila, jak również SMS-a o takim wstępnym interview, takiej rozmowie kwalifikacyjnej. To tylko chodziło o to, żeby przypisać mnie do odpowiedniej grupy. Na jakim poziomie jestem? W dniu tej rozmowy, tego spotkania miałam właśnie rozmowę z nauczycielem i taki krótki teścik, W zasadzie to nie był test odpowiedzi ABC wielokrotnego wyboru, tylko on mi zadał pytanie i musiałam na to pytanie pisemnie odpowiedzieć. Ja akurat dostałam pytanie odnośnie, co mi się podoba w Aberdeen, gdzie byłam bardzo zadowolona, bo wcześniej przygotowywałam sobie tego typu właśnie podstawowe odpowiedzi, więc stwierdziłam, że idealnie, bo będę mogła odpowiedzieć tak, jakbym chciała i może do tej wyższej grupy dostanę się, więc jakby ten poziom będzie wyższy. Później był też test na komputerze sprawdzający bardziej już naszą gramatykę. Po tym czasie, jakby po odbyciu tego testu, myślę, że około tygodnia, dwóch dostałam maila, do której grupy zostałam przydzielona, dostałam plan. No i to już później poszło z górki. Codzienne lekcje, prawie codzienne lekcje w college'u.
Jak długo trwała nauka?
Podstawowy ten poziom, który jest, to są jakby 3 lata. Czyli jest poziom beginners, potem jest pre-intermediate i intermediate. I ja rozpoczęłam jakby od tego drugiego levelu. Czyli ja byłam na pre-intermediate, później to był rok nauki. Później mogłam iść na wyższy poziom, natomiast po rozmowie z moim nauczycielem, wychowawcą, on stwierdził, że ten wyższy poziom już niewiele jakby pomoże mi w rozwoju i polecił mi, żebym poszła na inny kierunek, gdzie będę używała angielskiego jako narzędzia. Więc ja zdecydowałam się na drugi rok pójść na kurs biznesu. Myślałam, że to będzie taki najbardziej naturalny sposób rozwoju, najbardziej mi pomoże też w moim biznesie. No i byłam ten drugi rok na kursie biznesu.
A czy rozważałaś inne kierunki?
Przeglądałam jakby całą tą listę dostępnych kierunków. Był również kierunek beauty, który jakby może byłby mi najbliższy mojemu sercu i jakby pasji. Natomiast z wielu rozmów z różnymi osobami, które gdzieś miały styczność z tym kierunkiem, wiedziałam, że no moje wykształcenie, ponieważ mam licencjat kosmetologa i magistra z turystyki uzdrowiskowej i odnowy biologicznej, gdzie właśnie kosmetolodzy kontynuowali naukę, jakby jest to wyższy poziom jakby tej wiedzy niż college może zaoferować. I musiałabym jednocześnie płacić za ten kierunek. Dlatego zdecydowałam się jednak na biznes. Były jeszcze fajne kierunki, ale bardziej by mi to typu właśnie sztuka, ale to już byłby kierunek bardziej taki hobbystyczny, myślę, niż pomagający mi w rozwoju typowo angielskiego, czy pomagający mi jakby rozeznać się w biznesach w UK. No ten biznes był najbliższy moim potrzebom.
Okej. Okay. W takim razie może przejdziemy już do głównego wątku naszej rozmowy i zadam tutaj pierwsze pytanie. Czym jest skinimalizm i co to w ogóle znaczy?
Skinimalizm to, tak jak sama nazwa wskazuje, jest to minimalistyczne podejście do pielęgnacji. I tutaj mogę śmiało powiedzieć, że jest to jeden z takich najbardziej znanych trendów 2021 roku, gdzie staramy się zredukować ilość produktów kosmetycznych, które używamy na co dzień.
A co stoi za popularnością tego trendu? Dlaczego on się stał taki popularny?
Myślę, że kilka czynników ma na to wpływ. Pierwszy czynnik to jest przesycenie nadmiarem produktów rynku kosmetycznego. Tak naprawdę wszędzie możemy już zakupić produkty kosmetyczne. W jakimś pierwszym, mniejszym kiosku, w sklepie spożywczym, w supermarkecie, w aptekach. Jak zastanawiałam się kiedyś właśnie, czy jest jakiekolwiek miejsce, gdzie nie można kupić produktów kosmetycznych, to powiem szczerze, że nie przyszło mi nic takiego do głowy. Czyli generalnie z każdej strony te produkty kosmetyczne na nas patrzą i zachęcają do kupna. Więc to jest ten pierwszy aspekt nadmiaru tych produktów kosmetycznych na rynku. Drugim powodem popularności myślę, że jest sytuacja z COVID-em. Ze względu na to, że zostaliśmy zamknięci w domach, jakby zapotrzebowanie na upiększanie się i takie wyglądanie fajnie troszeczkę zmalało, bo jednak byliśmy w towarzystwie rodziny, przyjaciół. Często większość dnia spędzaliśmy sami. Nie było potrzeby jakby pokazywania się, więc ten wizualny aspekt troszeczkę zszedł na dalszy plan. No i myślę, że również teraz część osób, które wcześniej szykowały się do pracy i ten codzienny rytuał upiększania się, malowania był codziennością, zostały w domach, pracują z domu, więc również ten poranny rytuał nie jest już taki potrzebny.
A czy myślisz, że przez to właśnie, że wiele osób zrezygnowało na ten czas z makijażu i odkryły, że ta skóra, która nie jest obciążona produktami, zaczyna zupełnie inaczej funkcjonować, może to je przekonało do tego, żeby jednak zredukować liczbę produktów kosmetycznych używanych na co dzień?
Tak, myślę, że to był też bardzo ważny aspekt. Niektóre osoby zadziwiły się, to była dla nich niespodzianka, że nie stosując produktów kosmetycznych mogą wyglądać tak dobrze. I zaczęły właśnie analizować, że po co muszę kupować tyle produktów, czy muszę w ogóle je stosować. Więc to był taki naturalna kolej rzeczy przez to, że przestały osoby stosować produkty i jaki efekt pojawił się po tym.
Ja też obserwuję to, że trochę nasza łazienka zmienia się z salonu beauty w laboratorium i że stawiamy na takie kosmetyki, które są bardziej naukowymi preparatami niż jakąś kolorówką, która przykrywa jakieś niedoskonałości czy nasze problemy skórne, a raczej ma działać od wewnątrz i pomagać nam w dążeniu do tej promienistej skóry.
Myślę, że wiele osób skupia się teraz rzeczywiście bardziej na takim aspekcie zdrowotnym, na aspekcie balansu między właśnie pracą a prywatnym czasem i rzeczywiście bardziej ważny jest ten element naturalności, zdrowotności, więc takie produkty, które nie są chemicznie stworzone, typowo jakby tylko, żeby zamaskować i pokazać te wszystkie elementy takiego tylko wizualnego aspektu piękna, tylko właśnie takiego zdrowotnego, że ta skóra jest zdrowa, że my promieniujemy, że dobrze się czujemy, bo to wszystko jest połączone. To jest bardzo takie holistyczne podejście i rzeczywiście to jest podstawą do wyboru tych naturalnych, często organicznych produktów, a redukcji kolorówki, czyli makijażu, nadmiaru, czegoś, co jest sztuczne.
Jak w takim razie zrezygnować z codziennego makijażu? Co można stosować w zastępstwie?
Myślę, że zupełnie zrezygnować dla większości osób będzie ciężko. Skinimalizm też nie polega na tym, że my mamy odrzucić wszystko. Zostawiamy mydło, wodę i skupiamy się tylko na tych dwóch elementach. Nie. To chodzi o to, żeby po prostu nie przesadzać, żeby nie pójść w ten nurt konsumpcji i w ilości produktów, więc możemy oczywiście zrobić to jakby na dwa sposoby. No nie ma idealnego wyjścia. Pierwszy sposób to jest redukcja z dnia na dzień. Idziemy do łazienki, wybieramy, co jest nam niezbędne, z czego możemy zrezygnować i to jest takie krótkie cięcie. Pewnie dla części osób będzie to idealne wyjście. No a drugi sposób to jest stopniowo, czyli co możemy zrezygnować dzisiaj, co za kilka dni, z czym możemy się pożegnać i tutaj użyję tego słowa pożegnać, bo często osoby są przywiązane do kosmetyków, mimo że to są rzeczy, to są przywiązane do tych produktów. Nawet nie tyle, że potrzebują, czy ta skóra potrzebuje, ale mają wspomnienia, o kupiłam ten produkt gdzieś, więc będę go używać albo wydałam tyle i tyle pieniędzy na to, więc tylko muszę użyć. Więc często takie stopniowe redukowanie produktów do tych rzeczywiście potrzebnych nam dużo lepiej się sprawdza dla tej grupy konsumentów.
A w jaki sposób wybierać te produkty, których możemy się pozbyć? Czy są jakieś wytyczne, czy są jakieś kategorie produktów, czy grupy produktów, które twoim zdaniem są bardzo dobrze rozreklamowane i świetnie się sprzedają, a tak naprawdę nie mają jakiegoś wybitnego działania i konsumenci, konsumentki mogą spokojnie sobie je darować?
Myślę, że tutaj wizażystki będą bardzo złe, kiedy to powiem, ale uważam, że takimi produktami są produkty typowo do makijażu. To jest tylko aspekt tak naprawdę wizualny, nieleczniczy. Ja jako kosmetolog staram się nie stosować zbyt dużo kolorówki, raczej opieram się na produktach, które mają pomóc mi w utrzymaniu zdrowej skóry albo naprawić jakieś defekty mojej skóry, niż na przykrywaniu kolorowymi produktami. I właśnie tutaj pierwsze co to bym spojrzała na produkty z kosmetyków kolorowych, z których możemy zrezygnować. To jest chyba też najbardziej taka rozpropagowana grupa kosmetyków. Najwięcej tutaj pieniędzy się inwestuje w reklamy tych produktów. Na przykładzie moim, ja stosuję, jeżeli potrzebuję w ogóle makijażu, kilka produktów. Podkład, puder, błyszczyk, nawet już nie stosuję maskary na rzecz zabiegu liftingu rzęs, czyli podkręcenia rzęs. Czyli to jest 3-4 produkty Natomiast lobby, które mówi nam, co nam potrzeba, tak naprawdę daje nam całą listę produktów od primera, od korektora zielonego, który nam zniweluje zaczerwienienie, od produktu, który będzie tylko pod oczy, od produktu, który będzie fiksował nam makijaż, przez produkty, które mają rozświetlić, zabrązowić, zaciemnić. No, tych warstw pojawia się po prostu 1 500 000. A tak naprawdę możemy to bardzo łatwo zredukować. Często jeden produkt, na przykład pomadka jakaś taka lekko czerwona, może być pomadką do ust, może być różem na policzki, może być nawet cieniem czy produktem, który możemy użyć właśnie w okolice oczu. I ja uważam, że jeżeli jesteśmy w stanie zredukować w ten sposób, wykorzystać jeden produkt do kilku elementów makijażu, to powinniśmy się skupić na tym, a nie na ilości tych produktów, które są bardzo, bardzo mocno propagowane. I tak naprawdę no widzimy to na objętości naszego portfela, bo są bardzo drogie.
Jak rozpocząć świadomą pielęgnację w domu?
Tutaj nie będę oryginalna, nie ma drogi na skróty. Tak naprawdę podstawowym elementem, na którym powinniśmy się skupić, to jest rozpoznanie, jaki mamy rodzaj cery. Ponieważ do różnych typów cery różne produkty są potrzebne. Problemem tutaj może być to, że przeciętna osoba, która nie ma żadnej styczności z profesjonalną kosmetologią, kosmetyką, nie będzie wiedziała, jak określić ten typ skóry, i ja tutaj polecę po prostu profesjonalną konsultację z kosmetologiem, jeżeli występują problemy ze skórą jakieś poważniejsze i nie umiemy sobie z nimi poradzić, to konsultacja z dermatologiem. I to jest podstawowy punkt, od tego zaczynamy.
Dlaczego jest to tak ważne?
Ponieważ sami możemy zrobić sobie krzywdę. Jeżeli mamy problem z autem, to myślę, że 99% osób, wyłączając tutaj Sebastiana, który pewnie lubi pogrzebać w aucie i ponaprawiać po swojemu, tak jakby chciał, bo zna się na tym i to jest jego hobby, tak większość osób pojedzie po prostu do mechanika i odda to auto do naprawy. Tak samo ze skórą. Nie powinniśmy eksperymentować na naszej skórze, nie znając podstawowych funkcji skóry, jak ona działa, jak preparaty, które możemy kupić, mogą zadziałać, bo niestety brak tej wiedzy może spowodować, że zrobimy sobie krzywdę i często problemy z naszą skórą będą jeszcze bardziej zaognione i możemy mieć później problem, aby to naprawić. Każdy z nas też jest inny i nie możemy iść ślepo za radami też naszych znajomych czy przyjaciół, którzy nam polecają produkty, ponieważ nasza skóra potrafi płatać nam figle. Mamy inny typ skóry na jednej twarzy. Nawet to nie jest tak, że jesteśmy w stanie określić jeden typ, bo skóra może być sucha w części twarzy, w innej może być na przykład przetłuszczająca się, do tego dochodzi problem z naczynkami. I ja widzę dużą różnicę między tym, jak przychodziły do mnie klientki te 8-9 lat temu, a teraz. Tryb życia spowodował to, że nawet mi często jest ciężko określić na pierwszy rzut oka, jaki to jest typ cery. I również polecanie produktów między sobą też się nie sprawdzi, bo po prostu jesteśmy inni. Ja zawsze polecam, że jeżeli u kogoś się sprawdził jakiś produkt, to żeby spróbować polecić ten produkt, ale na zasadzie wypróbuj próbkę. Nie kupuj go od razu, nie stosuj go od razu, bo tak jak dla jednej cery krem jakiś może być rewelacyjny i po prostu niezastąpiony, tak drugi może zaszkodzić i no nie ma sensu wydawać pieniędzy na takie nieudane próby.
A czy są jakieś must have'y w domowej kosmetyczce? Produkty, które są na tyle uniwersalne, że każdy typ cery będzie dobrze z nimi korespondował i w zasadzie każdy powinien je mieć?
Jednym takim produktem, który mogę powiedzieć, że jest dobry dla wszystkich, to jest krem nawilżający. Dlaczego? Pisząc moją pracę licencjacką, przygotowałam ankietę ponad 100 osób, gdzie właśnie pytałam o codzienną pielęgnację i z tej ankiety wynikało, że większość osób ma problem z doborem produktu. Natomiast krem nawilżający jest tak naprawdę dobry dla każdego typu cery i w tej ankiecie właśnie wyszło, że większość osób wybiera krem nawilżający i to jest super dla mnie. To była istotna informacja i byłam bardzo zadowolona, ponieważ taki produkt zarówno dla suchej, jak i tłustej się sprawdzi i nie spowoduje problemów z cerą, więc to jest taki produkt, który rzeczywiście i jest potrzebny, bo nawilżenie dla każdej skóry jest potrzebne, będzie odpowiedni. Tutaj wiadomo, że w zależności od marki one mogą się troszkę różnić, natomiast same właściwości kremu nawilżającego, no jak sama nazwa wskazuje, po prostu mają nawilżać, więc tutaj poleciłabym krem nawilżający. Na pewno produkt do demakijażu. Tutaj niestety troszeczkę te produkty mogą się różnić i można popełnić błąd, natomiast można zastąpić taki produkt do demakijażu rękawiczką do demakijażu. Jest kilka firm na rynku, które polecają właśnie rękawiczki do demakijażu, które stosujemy z samą wodą. No i tutaj to jest takie bezpieczne wyjście, a jednocześnie ten produkt to jest podstawa, ponieważ oczyszczenie skóry to jest codzienny rytuał. Trzeba po prostu to robić, bez tego nie ma funkcjonowania odpowiedniego funkcjonowania skóry. W mojej kosmetyczce znajduje się kilka jeszcze produktów i takim uniwersalnym produktem must have będzie filtr UV. Niezależnie jaką mamy cerę, czy jesteśmy mężczyzną czy kobietą, fotostarzenie się skóry to jest pierwszy czynnik i najszybszy, który widzimy na twarzy, dlatego 30-50 nawet ochronnego kremu przeciwsłonecznego to jest moim zdaniem też taka podstawa. Ja jako zagorzała fanka stylizacji brwi uważam, że olejek do pielęgnacji brwi, chociaż to rozumiem, że nie będzie dla wszystkich must have'em, to jest moje bardzo subiektywne odczucie, ale polecam wszystkim, którzy chcieliby mieć piękne brwi, aby stosowali olejki i codziennie wieczorem aplikowali.
A dlaczego w tym kosmetycznym świecie mniej znaczy więcej?
Tak jak już wcześniej wspomniałam, ze względu na to, że jeżeli mamy tych produktów więcej, jest większe prawdopodobieństwo, że popełnimy błąd. Bardzo prosta metafora. Jeżeli mamy kilka składników spożywczych i znamy je, znamy ich smaki, łatwiej nam przygotować smaczną, prostą potrawę. Natomiast jeżeli mamy dużo składników, często te składniki nie znamy, nie wiemy jak smakują, nie wiemy jak je łączyć, to jeżeli zmieszamy ich za dużo, no to potrawa, którą będziemy chcieli stworzyć, nie będzie nam smakowała. To samo z kosmetykami. Więcej produktów, musimy mieć więcej wiedzy, więcej doświadczenia, znać te produkty, jak działają, jaki mają wpływ na naszą skórę, dokładnie na każdy typ skóry. Więc tutaj zdecydowanie mniej znaczy więcej. Plus jest prawdopodobieństwo, że możemy niektóre produkty stosując razem, po prostu zablokować. Niektóre produkty nie powinny być ze sobą mieszane, niektóre produkty nakładane w nieodpowiedniej kolejności mogą po prostu powodować, że kolejny produkt nałożony nie będzie już skuteczny. I tak jak była wcześniej bardzo mocno propagowana i popularna metoda koreańskiej pielęgnacji, przyznam się, że ja też byłam zaintrygowana tą metodą. Moje lenistwo wygrało, więc nie stosowałam jej. Natomiast no, było to podejście właśnie kilkunastu, gdzie nawet spotykałam się z informacjami do 20 kilku kroków, czyli 20 kilku produktów stosowanych po sobie. To po prostu więcej tych kroków powoduje większe zagrożenie, że popełnimy błąd.
A czy możesz opowiedzieć coś o takich najczęściej popełnianych błędach w pielęgnacji?
Pierwszym, który przychodzi mi do głowy, jest stosowanie produktów matujących, odtłuszczających, zwłaszcza z alkoholem, przy cerze tłustej. Rozumiem, że tutaj jest takie podejście, że produkty, które mają alkohol, odtłuszczają i nam ładnie matują, to będą tą skórę tłustą, świecącą się niwelować i ten efekt będzie taki właśnie ładny, nieświecący się zbyt mocno, nie taki tłusty. Natomiast to jest błędne koło. Stosowanie produktów, które nam wysuszają skórę tłustą, powoduje, że nasza skóra dostaje informacji, że musi produkować więcej sebum, czyli tego łoju, który ma za zadanie chronić skórę i ona w momencie, kiedy ma go mało, ponieważ użyliśmy produktu z alkoholem i odtłuściliśmy tą skórę, produkuje go więcej. No i koło się zamyka. Skóra produkuje więcej, my staramy się więcej ją oczyścić, bardziej ją zmatowić, więcej wręcz zdezynfekować, bo te produkty mają alkohol i wysuszamy ją jeszcze bardziej. Ona znowu dostaje informację, żeby produkować więcej i tak w kółko i tak w kółko. To jest taki podstawowy problem, który widzę u moich klientek. Również zła kolejność stosowania produktów. Musimy pamiętać, że produkty typu olejek mają inną konsystencję, cięższą i po nałożeniu olejku nie jesteśmy w stanie wprowadzić kolejnych preparatów, które mają lżejszą konsystencję. Czyli zawsze pamiętamy, że po oczyszczeniu skóry stosujemy produkty lekkie, serum, często serum w formie takiej wodnistej. To nam może pomóc w wyborze kosmetyków, konsystencja. Jeżeli coś jest lekkie, szybko wchłaniające się, to zawsze musi być pierwsze przed stosowaniem olejów, ciężkich kremów takiej konsystencji tłustej.
A czy możesz powiedzieć, jaka jest prawidłowa kolejność używania produktów?
To oczywiście będzie zależało od tego, ile mamy produktów, ale możemy podzielić na kilka takich etapów. Czyli pierwsze to jest oczywiście, jeżeli mamy makijaż, to jest demakijaż. Czyli tutaj produkty mleczka do demakijażu, żele do demakijażu, czy tak jak wspomniałam, rękawiczki do demakijażu, czyli będzie oczyszczenie tej powierzchni. Później produkty tonujące, które przywracają pH naszej skóry. Dzięki temu kolejne produkty będą się lepiej wchłaniać. Kolejnym produktem są tutaj właśnie produkty typu serum, zwłaszcza te lekkie, ponieważ możemy się spotkać na rynku z produktami serum w postaci olejków. To te serum będą zawsze na dalszym planie niż takie właśnie wodniste. No i później po serum mamy właśnie olejki, ewentualnie kremy takie cięższe. Ja nie polecam stosowania bardzo dużej ilości produktów, raczej lżejsze produkty, zwłaszcza na dzień. Wieczorem mogą być troszeczkę cięższe produkty, też wtedy wykorzystujemy te właściwości skóry do regeneracji w nocy. Często popełniamy też błąd przy takim początkowym etapie oczyszczania skóry. Nasza skóra lubi delikatne metody. Agresywne metody stosowane w domu, typu oczyszczenie twarzy żelem, później zastosowanie peelingu. Jeszcze najgorzej, jeżeli ten peeling to już jest w ogóle ziarnisty albo jakiś z kwasami, gdzie już musimy po prostu, mamy oczyszczoną skórę, a jeszcze ją próbujemy złuszczyć nadmiernie. W ten sposób potrafimy zaburzyć ten płaszcz hydrolipidowy, który ma nas chronić i nasza skóra jest podatna na wszelkiego rodzaju podrażnienie, zaczerwienienie i bardzo szybko też się odwadnia. Dlatego tutaj zawsze polecam klientom, aby unikali metod nadmiernego złuszczania, zwłaszcza stosowanie podwójnego oczyszczenia skóry typu szczoteczka, żel, peeling, potrójnego w zasadzie, szczoteczka, żel, peeling, bo jest to za dużo. No możemy zbyt mocno zetrzeć ten naskórek i on będzie miał problem, żeby się zregenerować. W tym drugim etapie, o którym wspomniałam, żeby stosować tonik do przywrócenia pH, często panie mylą tonik z płynem micelarnym. Pamiętamy, produkt, który jest nazwany płynem micelarnym, posiada micele, czyli takie cząsteczki, które mają taką tłustszą konsystencję i one mają za zadanie zmyć makijaż. To nie jest tonik do przywrócenia pH, to jest produkt do demakijażu. On jest jakby takim produktem dwa w jednym, czyli nam zmywa ładnie makijaż, oczyszcza, ale nie przywraca pH. pH nam przywróci po zastosowaniu wody typowo tonik i też jest błędem stosowanie płynu mineralnego bez zmywania go wodą. Produkty do demakijażu, jak płyn mineralny, żel, mleczko, zmywamy wodą.
A dlaczego to przywrócenie pH jest tak istotne?
To jest podstawowa funkcja naszej skóry, aby mieć zachowane odpowiednie pH, czyli płaszcz hydrolipidowy, czyli połączenie jakby nawilżenia z natłuszczeniem daje nam ochronę naszej skóry. To powoduje, że wszelkiego rodzaju bakterie, wirusy, patogeny nie dostaną się do środka i w momencie, kiedy my mamy tutaj ten balans pH zachwiany, po prostu ta skóra jest otwarta na przyjęcie nieproszonych gości. Bardzo częstym błędem jest również oczyszczanie skóry domowymi sposobami. Domowymi sposobami mam na myśli wyciskanie wszelkiego rodzaju niedoskonałości za skórników, zwłaszcza w momencie, kiedy próbujemy to robić bez dezynfekowania skóry, bez oczyszczenia jej takimi brudnymi dłońmi, bez odpowiednich narzędzi. To jest praca dla profesjonalisty i w domu możemy jedynie sobie zaszkodzić, pozostawiając nieestetyczne blizny.
Razem z rozwojem świadomej pielęgnacji pojawiają się też na rynku różne nowe zabiegi z tym związane, nie tylko preparaty, jak na przykład masaże twarzy, czy joga twarzy, czy rolery, czy różnego rodzaju masażery. Jakie jest Twoje stanowisko w tej sprawie i co o tym sądzi świat kosmetyczny w kontekście właśnie skinimalizmu?
I ja jestem jak najbardziej za tego rodzaju zabiegami. One są bardzo naturalne i przede wszystkim wykorzystują naturalne właściwości, zdolności regeneracyjne skóry. Problemem może być tutaj dobór odpowiednich narzędzi, ponieważ na rynku mamy masę tych produktów i producentom zależy na sprzedaży. Natomiast jeżeli chodzi o takie podstawowe masażery czy rolery z jakimiś delikatnymi wypustkami, bardzo fajnie one się sprawdzają, ponieważ bazują one na tym, co nasza skóra potrafi, czyli pobudzenie skóry masażem, czy to dłońmi, czy jakimś rolerem, masażerem, pobudzi krążenie, spowoduje, że skóra delikatnie złuszczy nam się, ale w taki delikatny, kontrolowany sposób, nienadmierny, i będzie przygotowana na przyjęcie kolejnych produktów, na szybsze i głębsze wchłonięcie ich. Bardzo fajną metodą według mnie jest face taping, czyli takie plastrowanie twarzy. Tego nie możemy co prawda wykonać może super profesjonalnie w domu, jeżeli nie mieliśmy jakiegoś przeszkolenia, natomiast już są dostępne gabinety, gdzie możemy z tego skorzystać, jak również kursy, gdzie możemy nauczyć się takiego podstawowego oklejania skóry. I tutaj tą metodę wykorzystamy często przy obrzękach w okolicy oczu, takie odprowadzenie limfy dzięki tym plastrom spowoduje, że nasza skóra w zależności, jak potrzebujemy, będzie bardziej rozluźniona albo właśnie nabierze takiej jędrności i napięcia w momencie, kiedy już z biegiem lat starzeje się i jest bardziej wiotka.
Kilkukrotnie już w tym podcaście padło stwierdzenie domowe sposoby albo domowa pielęgnacja. Jakie jest Twoje stanowisko na temat kosmetyków tworzonych w domu z naturalnych produktów?
Ja osobiście nie jestem zwolennikiem produktów takich domowych, które stworzymy przez połączenie kefiru z miodem, z kurkumą. Często możemy spotkać się w internecie z takimi informacjami, takimi przepisami na domowe kosmetyki. Z tego względu, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak te produkty będą wpływać na naszą skórę. Ogólne właściwości jakby tych produktów, zazwyczaj to są produkty spożywcze, może znamy, ale jak one wpłyną na naszą skórę, na nasz typ skóry, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Plus dodatkowo większość tych substancji i składników, które są zawarte w tych produktach, nie są w stanie przeniknąć głębiej. No jednak kosmetyka poszła tak mocno do przodu, że wiemy, jakie cząsteczki, jakie składniki przenikają głębiej, które nie są w stanie przekroczyć tą barierę skóry. I w moim odczuciu tylko produkty profesjonalne, owszem, oparte na naturalnych składnikach, ale profesjonalne, stworzone w laboratorium, dadzą nam odpowiedni efekt, a takie produkty stworzone w domu to będą takie rytuały bardziej relaksacyjne, ale nie nastawione na typowo spektakularne efekty.
A jakie zabiegi z gabinetów kosmetologicznych mogłabyś polecić jako wsparcie dla domowej pielęgnacji?
Bardzo polecam ogólnie regularne wizyty w gabinecie. Nie chodzi tutaj o to, aby chodzić do gabinetu co tydzień czy co dwa, ale takie raz w miesiącu czy raz na półtorej miesiąca odwiedzenie gabinetu z profesjonalistą, który zadba o naszą skórę, naprawdę bym poleciła. Pierwszym zabiegiem, który wspomoże pielęgnację domową, to będą zabiegi z wykorzystaniem igieł, ale nie mówię tutaj o strzykiwaniu, a zabiegi mikroigłówki, czyli mezoterapii mikroigłowej, gdzie, tak jak wspomniałam wcześniej, wykorzystujemy naturalne umiejętności skóry do regeneracji. Zabieg mikroigłówki polega na kontrolowanym naruszeniu ciągłości skóry, bardzo płytko, bardzo delikatnie, ale to powoduje, że nasza skóra zaczyna się goić i jednocześnie ujędrniać, napinać, czyli to, czego właśnie najbardziej potrzebujemy, zwłaszcza w bardziej dojrzałym wieku. Zabiegi, które mogę jeszcze polecić w gabinecie, to zabiegi z użyciem kwasów. W domu nie polecam stosowania produktów z kwasami na własną rękę, ale w gabinecie pod odpowiednią kontrolą jak najbardziej jesteśmy tutaj w stanie pomóc skórze dużo bardziej niż zabiegami, które mogą być wykonywane w domu. Wiąże się to z tym, że kwasy mają szerokie działanie. Możemy zastosować je przy problemach trądzikowych, przy problemach z bliznami, przy problemach z pigmentacją, jak również przy wiotkości i oznakami starzenia, takimi jak zmarszczki. Wszystkie te problemy kwasy potrafią w większym lub mniejszym stopniu zniwelować.
To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym odcinku. Ada, dziękujemy Ci bardzo za wizytę w naszym podcaście. Mam nadzieję, że nasi słuchacze i słuchaczki bardzo docenią Twoją wiedzę. Po więcej możecie odwiedzić profil Ady na Instagramie, który nazywa się...
Sola Beauty Aberdeen.
Albo na Facebooku też można Cię znaleźć, tak?
Tak, pod nazwą Sola Brows and Beauty.
Także linki będziecie mieć w opisie tego odcinka oraz na naszej stronie internetowej. Zachęcamy Was oczywiście do odwiedzenia profilu Ady. Dajcie jej tam follow i podglądajcie piękne brwi, które Ada czyni dla swoich klientek.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi niezmiernie miło i cieszę się, że mogłam wystąpić w tym odcinku.
Dziękujemy, że byliście z nami po raz kolejny. Dobrego piąteczku.
Szufla. Proszę. Teraz pani.
To się moda chyba trochę.
Nie, bardzo dobrze powiedziałeś.
Widzę, że pies jest zagubiony zupełnie. Nie wiem, o czym rozmawiam.
Wiem, o czym rozmawiam.
Nie wiem, czy dobrze odpowiedziałam na to pytanie.
Dobrze, tak, dobrze, tak. Tylko że ja po prostu się teraz zastanawiam, jak wpasować kolejne pytanie. Wiesz, ten.
Jak rozpocząć?
No tak. A jak to? Co? Aha, no, dobra, tak, dobra. Tak, dobra. Czyli zadałaś to pytanie, ja odpowiadam, tak?
Tak.
Bardzo fajna metamorfoza. Jeżeli mamy kilka produktów do stworzenia potrawy i znamy te produkty, te składniki, stworzymy...
Nie metamorfoza, analogia.
Metafora, tak. Miałam powiedzieć.
A powiedziałeś metamorfoza.
Metafora, miałam w głowie metafora. Czemu powiedziałam, proszę, mówię do Państwa.
Powiedziałaś, wytrwałaś też do naszych słuchaczy i słuchaczy. Ale powiedziałaś, żeby tego pytania nie zadawać, bo ona nie robi nic.
Ale kazałaś zadać, mam powiedzieć dlaczego.
Tak. Aha. Tak było.
Tak było.
Tak było, tak było.
Tak mogłam powiedzieć.
To właśnie powiedziałaś, to teraz powiedz całym zdaniem.
Puścić ci?
Tak.
To co, to już mam kończyć?
Tak, kończ.
A teraz mi się podoba, ja bym teraz...
No tak jest właśnie.
Początek był stres, potem było fajnie, a potem zaczęłam się motać, bo za dużo już tak...
Kończymy.
To wszystko, co przygotowaliśmy w tym odcinku. Dziękujemy Ci, Ada, bardzo za gościnę. Nie, to Ty dziękujesz nam za gościnę.
Mam podziękować.
No oczywiście, że masz podziękować, co Ty sobie myślałaś.
Okej. Okay.